Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Tytuł dzisiejszego filmu miał brzmieć trochę inaczej. Miał brzmieć bardziej konfrontacyjnie w stylu komu przeszkadza Maryja, ale myślę, że ostatecznie tytuł będzie taki, jaki widzicie. Wy już wiecie, wy już wiecie, jaki to tytuł. Ja jeszcze nie, ale prawdopodobnie dlatego nie poradzi sobie bez Maryi. Chcę wam opowiedzieć o Maryi, o tym, że jest ona w naszej duchowości, w naszym rozwoju duchowym kimś wyjątkowym, a nie przypadkowym, powołując się na arcybiskupa Fultona Sheena, sługę Bożego arcybiskupa Fultona Sheena, na takie dwie książki, które możecie znaleźć pośród innych autorstwa arcybiskupa Fultona Sheena w sklepiku mocsłabości.pl. Jest ich sporo, nawet jest oddzielna zakładka książki arcybiskup Fulton Sheen. Ale myślę, że te dwie są najważniejsze. Maryja, pierwsza miłość świata oraz Idź do nieba, czyli duchowa mapa do wieczności. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik, wyjątkowy, bo po pierwsze poświęcony Maryi, a zatem tej, która zawsze wskazuje na swojego syna. I po wtóre wyjątkowy, bo oglądany przez was, wyjątkową widownię tworzącą wspólnotę kanału Moc w Słabości. Dziękuję, że jesteście i że razem możemy zmierzać do nieba. I jak to się mówi, bez zbędnej gadki. Od razu konkrety. Będę cytował teraz książkę arcybiskupa Fultona Sheena, Maryja, pierwsza miłość świata, dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, jak to zasygnalizowałem przed chwilą. Strona 87. Arcybiskup Fulton Sheen, podobnie jak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, podobnie jak chociażby święty Benedykt, tak, ten założyciel zakonów, tutaj Gucio i Maja, przepraszam państwa, czy państwo mogą się uspokoić? Chodź. Skoro Maja przyszła, to zaprezentujmy Maję. To jest Maja, czyli jakby przyszywana siostra Gucia. Pokaż się, Majunia, czy ty tutaj coś powiesz do mikrofonu? Nie, dzisiaj nie powiesz nic. Ale Maja już jest prawie że zdrowa, bardzo dynamiczna, tak więc dziewczyno, idź, żyj życiem, kocim życiem. Podobnie jak i kardynał Stefan Wyszyński, tak również i arcybiskup Fulton Sheen mówią wprost o tym, że Maryja jest chrystocentryczna. Posłuchajcie arcybiskupa Fultona Sheena, który tłumaczy, na czym polega klucz do zrozumienia Maryi. Otóż arcybiskup Fulton Sheen zapisał: klucz do rozumienia Maryi jest następujący. Nie zaczynamy od Maryi, zaczynamy od Chrystusa, Syna żywego Boga. Im mniej o Nim myślimy, tym mniej myślimy o Maryi. Im więcej o Nim myślimy, tym więcej myślimy o Maryi. Im bardziej uwielbiamy Jego bóstwo, tym bardziej czcimy jej macierzyństwo. Bo przecież Chrystusa jako człowieka nie byłoby, gdyby Maryja nie powiedziała Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, na propozycję Archanioła Gabriela, który przyszedł do niej z obietnicą, że zostanie matką Syna Bożego. Im mniej uwielbiamy Jego bóstwo, tym mniej mamy powodów, żeby ją szanować. I być może ci, którzy także spośród katolików, którzy mają problem, że tak powiem, z Marią, być może za mało uwielbiają bóstwo Chrystusa, skoro nie potrafią uszanować Maryi. A przecież wiemy, że również wśród katolików zdarzają się tacy, którzy w sposób bardzo już nie tyle obojętny, ale też czasami i ordynarny wypowiadają się o Maryi. A zatem im mniej uwielbiamy Jego bóstwo, tym mniej mamy powodów, żeby ją szanować. Moglibyśmy nawet żywić urazę, słysząc jej imię, gdybyśmy stali się tak przewrotni, żeby nie wierzyć w Chrystusa, Syna Bożego. To jest oczywiste, jak ktoś nie wierzy w Chrystusa, no to też Maryja będzie mu przeszkadzała, ale jeżeli ktoś wierzy w Chrystusa, no to również przyjmuje Maryję, bo przez Maryję Chrystus do nas przyszedł i uwaga, przychodzi. Maria jest tą, która sprowokowała pierwszy cud Chrystusa i niejako całą jego publiczną działalność w Kanie Galilejskiej. Nigdy się nie okaże, że ktoś, kto naprawdę kocha Pana naszego jako Zbawiciela, odczuwa niechęć do Maryi. I uwaga, wszelkie nabożeństwo do Maryi przeszkadza tym, którzy negują Jego bóstwo lub winią naszego Pana z powodu tego, co mówi o piekle, rozwodzie i sądzie. A zatem Maryja może przeszkadzać tym, którzy nie dopuszczają tego, że Bóg jest sprawiedliwy i przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to znaczy, że jest tym, który oczywiście obdarza nas wszelkiego rodzaju darami, czy wszelkiego rodzaju po prostu darami Ducha Świętego, ale również będziemy za wykorzystanie tych darów w naszym życiu odpowiadać, bo uwaga, one mają służyć nie tylko naszej świętości, ale również świętości tych, których Pan Bóg na naszej drodze postawił. To ze względu na naszego boskiego Pana Maryja cieszy się szczególnym zainteresowaniem, a nie z powodu siebie samej. To takiej oczywistości arcybiskup Shin musi tłumaczyć. Wydawałoby się, że wiemy, znaczy wszyscy to wiedzą, ale chyba nie wszyscy mają tego świadomość. Jej macierzyństwo, pozostawione tylko jej samej, przepraszam za biegające koty, rozpłynęłoby się w człowieczeństwie. Tak, jej macierzyństwo, pozostawione tylko jej samej, byłoby niezauważone, to znaczy byłaby zwykłym człowiekiem. Jednak, gdy patrzy się na nie w świetle Jego bóstwa, Maryja staje się wyjątkowa. Nasz Pan jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Nigdy wcześniej ani później wieczność nie stała się czasem w kobiecie, ani wszechmoc nie przyjęła więzów ciała w dziewicy. To jej Syn sprawił, że jej macierzyństwo jest inne. To znaczy, mówiąc krótko, to Chrystus sprawia, że Maryja jest wyjątkowa i że Maryja jest również i naszą matką, matką Kościoła, bo była przy narodzinach Kościoła i uwaga, Chrystus na krzyżu oddał nas Maryi. To znaczy wtedy wskazał na Maryję jako matkę Kościoła. Mówiąc krótko, wolą Chrystusa jest to, abyśmy zawierzali się Maryi, abyśmy na nią spoglądając i za nią idąc poznawali Chrystusa, patrząc na Syna Bożego jej oczyma, bo nikt z ludzi nie spędził tak wiele czasu z Chrystusem, jak właśnie ona. I teraz ciekawe porównanie, tak można powiedzieć. Chłopiec z katolickiej szkoły parafialnej rozmawiał z profesorem uniwersyteckim, który mieszkał po sąsiedzku, o Najświętszej Matce. Profesor wydrwił chłopca, mówiąc: nie ma żadnej różnicy między nią a moją matką. Chłopiec odpowiedział: owszem, ale za to jest cholernie wielka różnica między ich synami. To jest cytat z arcybiskupa Fultona Sheena. To jest właściwa odpowiedź. Stawiamy jego matkę oddzielnie od wszystkich matek właśnie dlatego, że nasz Pan jest tak różny od innych synów. To znaczy, Maryja nie może być zwykłą kobietą, bo jej Syn nie był zwykłym człowiekiem. Uwaga, jej Syn jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Dlatego Maryja jest wyjątkową kobietą, wyjątkową matką, już nie mówiąc o tym, że została wyłączona spod działania grzechu pierworodnego. Jest to dogmat. W związku z tym, jeżeli ktoś odrzuca Maryję jako tę, która jest wyjątkowa właśnie ze względu na to, że nigdy nie doświadczyła grzechu, to odrzuca również dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi, o tym, że Maryja jest Theotokos, czyli Bogu Rodzicą. Nie tylko Chrystotokos, Theotokos, Bogu Rodzicą. Chrystus jest odwiecznie zrodzony w łonie Ojca jako Syn Boży oraz zrodzony w czasie w łonie Maryi jako Syn Człowieczy, więc Jego przyjście stworzyło nowy zestaw relacji. Maryja nie jest prywatną osobą. Uwaga, Maryja nie jest Bozią. Ostatnio się spotkałem gdzieś tam w komentarzu, ktoś napisał: odrzuć Maryję, to bałwochwalstwo, odrzuć Bozie, Bozia cię nie zbawiła. No oczywiście, że Bozia cię nie zbawiła. Jeżeli mówimy o Bozi, no to nie mówimy o Maryi, bo Maryja nie jest Bozią. Nie jest Bozią. Maryja zatem nie jest prywatną osobą. Wszystkie inne matki nimi są. Nie czynimy jej różną od innych. Odkryliśmy, że taka jest. Nie wybraliśmy Maryi, to On to zrobił. Thank you. ciężki, ja mam jeszcze Gucia pokazać, to jest takie już 3 kilo ten klocek waży. Skoro się Maja pokazała, to również i Guciu pokaż, ja wiem, że tam lecisz na akcję z Mają. Zobaczcie klocka. Dobra, Klocu, idź żyj życiem kocim, już tak powiem. A zatem wracając do wyjątkowości Maryi. To nie Kościół wymyślił sobie to, że Maria jest wyjątkowa, to nie jakiś tam człowiek, nie jakiś tam ksiądz, nie wiem, nie jakiś tam teolog wymyślił sobie, że Maria jest wyjątkowa. To Chrystus uczynił ją wyjątkową, to Bóg uczynił ją wyjątkową, ponieważ Syn Boży jako, no właśnie, Syn Boży w swym bóstwie narodził się w łonie Boga Ojca, natomiast w swym człowieczeństwie narodził się w łonie Maryi. To znaczy nie ma drugiej takiej kobiety, która stałaby się i nadal jest Matką Bożą, Matką Chrystusa, Theotokos, Bogu Rodzicom. Tyle ta pierwsza książeczka, Maryja, pierwsza miłość świata. Ja sobie tutaj zakładkę zostawiam, będę czytał tę książkę dalej, jeszcze jej nie skończyłem, dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Teraz przejdźmy, arcybiskup Fulton Sheen kontynuuje niejako tę myśl, czyli o wyjątkowości Maryi w książeczce Idź do nieba, czyli w owej mapie duchowej, która ma nas doprowadzić do wieczności. Tu jest taki rozdział, rola Maryi w Kościele. Posłuchajmy. Nie można podejść do rzeźby matki trzymającej w ramionach dziecko, odrąbać matkę i spodziewać się, że figurka dziecka pozostanie nietknięta, tłumaczy arcybiskup Fulton Sheen. Dotknij jej, a uszkodzisz jego. Początki wszystkich religii świata poza chrześcijaństwem giną w mrokach mitów i legend. Chrystusa odróżnia od wszystkich pogańskich bóstw związek z konkretną kobietą i umiejscowienie w historii. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem. Coventry Patmore słusznie nazywa Maryję naszym jedynym ratunkiem przed abstrakcyjnym Chrystusem. Patrząc na jego matkę, łatwiej zrozumieć łagodność i pokorę serca Chrystusa. Ona łączy w jedno wszystkie wielkie prawdy chrześcijaństwa. To znaczy, mówiąc krótko, jeżeli chcesz poznać prawdę wiary, to poznawaj Maryję, bo ona będzie ci, że tak powiem, uplastyczniać swoim życiem, na czym polegają owe prawdy wiary. A zatem ona łączy wszystkie prawdy wiary, tak jak kawałek drewna jest połączony z latawcem. Dzieci nawijają na patyk sznurek przywiązany do latawca, potem popuszczają go w miarę jak latawiec zbija się w górę ku niebu. Maryja jest jak ten kawałek drewna. Wokół niej owijamy wszystkie cenne sznurki wszelkich prawd naszej świętej wiary, na przykład wcielenie, Eucharystię, Kościół. Nieistotne, jak bardzo na wzór latawca oderwiemy się od ziemi. Zawsze będziemy potrzebowali Maryi, bo to ona łączy wszystkie doktryny wiary. Jeśli odrzucimy ten patyk, nie będziemy mieli latawca. Jeśli odrzucimy Maryję, nigdy nie będziemy mieli naszego Pana. Zagubi się w niebie jak latawiec, a to byłoby naprawdę straszne dla nas tu na ziemi. A zatem Chrystus swoją historyczność poniekąd zawdzięcza Maryi. To znaczy temu, że Bóg wybrał właśnie taką metodę, aby Syn Boży stał się człowiekiem i wszedł w historię ludzkości, że stał się człowiekiem narodzonym, poczętym za sprawą Ducha Świętego, ale narodzonym z konkretnej kobiety w konkretnym miejscu, kobiety, która miała swoich rodziców, świętą Annę, świętego Joachima, która miała swoją miłość, świętego Józefa, która w konkretnym miejscu mieszkała, w konkretnym miejscu żyła i miała konkretne pasje. Mówiąc krótko, Maria jest postacią historyczną i w tę historię całej ludzkości Bóg wchodzi przez historię Maryi. I zadziwia mnie, kiedy wracam do takich stwierdzeń, że oto można mówić o czymś takim jak mariologia maksymalistyczna. Znaczy, mariologia maksymalistyczna może mieć miejsce tylko wówczas, kiedy ktoś Maryję myli z Bogiem. Natomiast chyba dla większości katolików jest oczywiste, że Maria nie jest Bogiem, ale Maria była konieczna w całym dziele zbawienia. To znaczy bez Marii nie byłoby wcielenia, bo gdyby Maria powiedziała nie, to Chrystus no, nie otrzymałby od niej ciała, nie stałby się konkretnym człowiekiem. A zatem z Marią związane są najważniejsze prawdy wiary, jak wcielenie, jak chociażby zesłanie Ducha Świętego, czyli początek Kościoła, powstanie Kościoła. Arcybiskup Fulton Sheen zapisuje dalej. Maria nie jest przeszkodą w oddawaniu czci naszemu Panu. Nie ma okrutniejszego stwierdzenia niż to, że Maria odbiera Chrystusowi ludzkie dusze. Arcybiskup Fulton Sheen mówi wprost. Nie ma nic gorszego, jak powiedzieć, że Maria zasłania Chrystusa, że Maria tych, którzy się do niej zwracają, zabiera dla siebie. Jeżeli by tak było, to po pierwsze Maria nie zostałaby wzięta do nieba z ciałem i duszą, po drugie Maria nie zostałaby ukoronowana na królową nieba i ziemi, bo, mówiąc krótko, no byłaby kimś, kto zasłania Chrystusa, a zatem kimś, w kim nie spełnia się wola Chrystusa. To znaczy, Maria jest kecharitomene, jest pełna łaski. Skoro jest pełna łaski, to nie ma w niej żadnych jej pomysłów i żadnych jej, że tak powiem, łask, w cudzysłowie, ale jest tylko i wyłącznie obecność Boga. Ta najczystsza obecność Boga w jej sposobie myślenia, odczuwania, patrzenia na świat, przyjmowania Boga i przekazywania Boga Chrystusa innym. To by oznaczało, że nasz Pan wybrał sobie na matkę egoistkę, On, który jest samą miłością. Gdyby trzymała nas z dala od swojego Syna, to wyparlibyśmy się jej. Czyż Matka Jezusa nie jest dla nas grzeszników za dobra? Nie mielibyśmy naszego Pana, gdyby On jej nie wybrał. Modlimy się do Ojca Niebieskiego, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chociaż prosimy Boga o nasz chleb powszedni, nie czujemy nienawiści ani do rolnika, ani do piekarza, którzy pomagają go dla nas przygotować. To jest ciekawe porównanie. Można je wykorzystać w dyskusjach o tym, że Maria jest kimś ważnym dla nas katolików. Podobnie matka, która daje dziecku chleb, nie odtrąca niebiańskiego szafarza. Powinniśmy być bardzo szczęśliwi, jeśli w dniu sądu ostatecznego nasz Pan oskarży nas tylko o to, że kochaliśmy Jego Matkę. To znaczy, mówiąc krótko, naprawdę byłoby wielkim szczęściem dla nas, gdyby jedynym naszym grzechem na sądzie ostatecznym było to, że Chrystus powie: za bardzo kochałeś Maryję. Znaczy, czyli za bardzo wpatrywałeś się w pełną łaski, czyli za bardzo otwierałeś się na pełnię łaski. I kolejne bardzo ważne porównanie, którym posługuje się arcybiskup Fulton Sheen, aby wytłumaczyć nam to, że Maria jest wyjątkowa. Bóg stworzył słońce, lecz także stworzył księżyc. Księżyc nie odbiera słońcu blasku. Gdyby nie ono, byłby jedynie grudą wypalonego żużlu dryfującą w nieskończoności kosmosu. Księżyc świeci odbitym blaskiem słońca. Błogosławiona Matka jest odbiciem boskiego Syna. Bez Niego byłaby nikim. Z Nim jest Matką ludzi i uwaga, bardzo ciekawe. W ciemne noce jesteśmy wdzięczni za księżyc. Gdy widzimy Jego światło, wiemy, że gdzieś tam musi też świecić słońce. Zatem w tę ciemną noc świata, kiedy ludzie odwracają się od tego, który jest Jego światłością, patrzymy na Maryję, żeby nimi pokierowała, podczas gdy my będziemy cierpliwie czekali na świt. A zatem w czasach, w których ludzie odrzucają Boga, czyli ów blask słońca, jedyną nadzieją na to, że ich życie będzie w jakiś sposób oświetlone, czy jedyną nadzieją na to, przepraszam, jedyną nadzieją na to, że nie zaginą w ciemności i ich mroki będą rozświetlane, jest blask księżyca. Księżyca, który odbija światło słońca. Mówiąc krótko, Maria we współczesnym świecie jest ową ukrytą Miriam, która rozświetla odbijanym od swego niepokalanego serca blaskiem blask samego Boga. Gucio dzisiaj naprawdę jest jakiś przemiluśny. A zatem nie możesz przyjmować Chrystusa, odrzucając tę, przez którą Chrystus przyszedł i wciąż przychodzi. To znaczy nie możesz być, znaczy możesz być w sumie, znaczy ja też mogę być i my wszyscy możemy być tacy tak bardzo zadufani, zarozumiali i pyszni, że odrzucimy blask księżyca, będąc pewnymi tego, że nigdy nie zamkniemy się na światło słońca. Mówiąc krótko, kiedy wchodzimy w grzech, grzech ciężki, to niejako odwracamy się plecami do blasku, jakim jest Bóg. Ale uwaga, to nie dlatego, że Bóg się na nas obraża, że zgrzeszyliśmy, ale to my Go odrzucamy, no właśnie odwracając się do Niego plecami. Natomiast nadal nasze ciemności są rozświetlane, chwała Bogu, przez blask odbijający się od niepokalanego serca Maryi, jak od księżyca. Maria jest ucieczką grzeszników, Maria jest tą, która zapowiada świt, przyjście Chrystusa, zwycięstwo Chrystusa. Uwaga, Maria niejako kroczy przed Chrystusem, zwycięskim, triumfalnym sędzią żywych i umarłych. Maria, będąc ową odbitą od Boga światłością, która oświeca nasze mroki, prowadzi nas, doprowadza nas do boskiego blasku, jakim jest Chrystus, do tej światłości, która rozświetla nasze serca, umysły i naszą duszę. Arcybiskup Fulton Sheen dalej tłumaczy. Bóg musi mieć dwa obrazy każdego z nas. Jeden tego, jacy jesteśmy, a drugi, jacy powinniśmy być. Bóg ma model i portret rzeczywisty, projekt i budynek, partyturę i jego interpretację. Musi mieć dwa obrazy, bo w każdym z nas jest jakiś brak proporcji i trudność z uzgodnieniem oryginalnego planu z metodą jego realizacji. Obraz jest zamazany, tuż zbladł. Nasza osobowość nie jest jeszcze gotowa. Potrzebujemy odnowionego ciała. Nasze grzechy uniżają naszą osobowość. Nasze złe uczynki brudzą płótno zaplanowane przez mistrza. Mówiąc krótko, Bóg przeznaczył nas do świętości. To jest ten jakby idealny obraz, jaki Bóg ma o każdym z nas. A z drugiej strony Bóg dał nam wolność i ta wolność czasami powoduje, że ten idealny obraz nas samych przeznaczonych do świętości brukamy, brudzimy błotem grzechu. I uwaga, Chrystus jest tym, który wszedł w ten grzech, w to błoto. Sam się ubrudził, bo przecież chociaż nie zgrzeszył, nigdy nie zgrzeszył, to jednak wziął to błoto na siebie, błoto grzechu i powiedział tak, zabijcie mnie za tych ludzi, zróbcie wszystko ze mną, co chcecie, no właśnie, nawet kosztem mojej śmierci, aby oni byli wolni od grzechu, ale od razu dodaję, i tak każdy z was będzie musiał wybrać i swoim życiem potwierdzać, czy całą wieczność chcesz spędzić ze mną, tak jak teraz, walczysz o swoją świętość, czy raczej żyjąc tak teraz, tak jakby Boga nie było, również po śmierci chcesz pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. Czytajmy dalej arcybiskupa Fultona Sheena. Bóg ma jeden obraz tylko jednej, jedynej osoby spośród całej ludzkości. W niej, czyli w Maryi, jest całkowita zgodność między wzorem Boga, a tym, jaka jest ona rzeczywiście. Jego własna matka. Przy większości z nas stoi znak minus, bo nie spełniamy wielkich nadziei, jakie Ojciec Niebieski w nas pokłada. Przy Maryi stoi znak równości. Ideał zaplanowany dla niej przez Boga jest zrealizowany w ciele. Model i kopia są idealne. Ona jest tym wszystkim, co przewidziano, zaplanowano i wymarzono. Melodia jej życia jest grana tak, jak ją zapisano w partyturze. Maryja została pomyślana, poczęta i zaplanowana jako znak równości między ideałem a historią, myślą a rzeczywistością, nadzieją a realizacją. Mówiąc krótko, Maryja jest doskonałym stworzeniem. Czyli również dla nas, chociażby to, że Maryja została wzięta do nieba i jest królową nieba i ziemi, jest zapowiedzią tego, że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego w niebie. To znaczy, grzech nie tłumaczy istoty bycia człowiekiem. Grzech poniża nasze człowieczeństwo i szatan robi wszystko, abyśmy w tym poniżeniu trwali. Maryja mówi, nie, twoje człowieczeństwo nie jest zdefiniowane i nie jest zdefiniowane przez twoje słabości i kruchości. Nawet jeśli wejdziesz w największy, mówiąc krótko, syf, duchowy, moralny syf, nawet jeżeli po ludzku wydaje ci się, że nie ma żadnego wyjścia, że już nic dobrego się nie wydarzy. Jacques Fesch, pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym. Ów morderca, który nawraca się w więzieniu i dziś toczy się jego proces beatyfikacyjny. Morderca skazany na karę śmierci zostanie świętym. To jest dowód na to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, a moc w słabości się doskonali. Oto dlaczego przez całe stulecia w liturgii chrześcijańskiej odnoszono do niej słowa Księgi Przysłów. Bóg pragnął, abyśmy wszyscy byli jak ona. Maryja mówi o sobie jako o wiecznym wzorcu w umyśle Boga, jak o tej, którą Bóg pokochał, zanim się stała istotą. Jest nawet przedstawiana jako ta, która była z Nim nie tylko przy dziele stworzenia, lecz także wcześniej. No tutaj no, ktoś powie, Mariolga maksymalistyczna, tak? No Księga Przysłów. I ci, którzy wczytują się w Księgę Przysłów, czyli egzegeci, tak właśnie Maryję w tym kontekście ustawiają. Istniała w Bożym umyśle jako odwieczna myśl, zanim pojawiły się jakiekolwiek matki. Ona jest matką matek, jest pierwszą miłością świata. Kobieta przewyższa mężczyznę, ponieważ rzadziej zadowala ją przeciętność. Im bardziej człowiek jest przywiązany do tego, co praktyczne, konkretne, pieniężne i materialne, tym bardziej jego dusza obojętnieje na wielkie wartości, a szczególnie na wspaniałego oblubieńca. Nic tak nie otępia duszy jak liczenie, a można policzyć tylko to, co materialne. Kobieta jest większą idealistką, mniej ją cieszy to, co materialne i szybciej ją rozczarowuje tym, co cielesne. Jest bardziej elastyczna niż mężczyzna w tym znaczeniu, że z większą łatwością przemieszcza się między dwiema strefami. Strefą materii i ducha. Często powtarzane zdanie, że kobiety są bardziej religijne od mężczyzn, znajduje pewne potwierdzenie w faktach, ale tylko w tym znaczeniu, że kobiety mają naturę bardziej nastawioną na ideę, kobieta ma większą miarę wieczności, a mężczyzna większą miarę czasu. Kobieta lepiej znosi kryzysy niż mężczyzna. Można wyciągnąć taki wniosek, rozważając największy kryzys w historii świata, a mianowicie ukrzyżowanie naszego Pana. Kiedy przyglądamy się wielkiemu dramatowi Kalwarii, bardzo wyraźnie dostrzegamy jedno. Mężczyźni zawiedli. Judasz jadał przy stole z Jezusem, a potem obrócił się przeciwko Niemu. Sprzedał go za 30 srebrników, a na koniec sparzył jego wargi pocałunkiem, jakby chciał udowodnić, że każda zdrada boskości jest tak straszna, że trzeba ją poprzedzić jakimś znakiem szacunku i przywiązania. Piłat, typowy polityk oportunista, obawiał się wywołać gniew swoich władz, co by się niechybnie stało, gdyby uwolnił człowieka, którego zdążył już uznać za niewinnego. Dlatego skazał go na śmierć. Annasz i Kajfasz uciekli się do nocnych, niezgodnych z prawem rozpraw i powołali fałszywych świadków. Rozdarli swoje szaty, jak gdyby byli zgorszeni jego boskością. Trzej wybrani apostołowie, świadkowie przemienienia, powinni być na tyle silni, aby znieść zgorszenie wywołane widokiem bitego pasterza. Przespali chwilę, kiedy on najbardziej ich potrzebował, ponieważ niczego się nie obawiali i byli spokojni. W drodze na Kalwarię przymuszono obcego zainteresowanego jedynie dramatem człowieka idącego na egzekucję, aby mu pomógł. Na samej Kalwarii z 12 apostołów znalazł się tylko jeden Jan. Można się zastanawiać, czy nawet on by tam doszedł, gdyby nie obecność Matki Jezusa. Natomiast nie ma w Ewangeliach ani jednej sytuacji, w której zawiodłyby go kobiety. W trakcie procesu tylko jeden głos podnosi się na jego obronę i jest to głos kobiety. Narażając się na gniew urzędników sądowych, wkracza na salę sądową i błaga męża Piłata, aby nie skazywał sprawiedliwego. W drodze na Kalwarię, chociaż to mężczyznę zmuszono do pomocy w niesieniu krzyża, pobożne kobiety z Jerozolimy, nie zwracając uwagi na szyderstwa żołnierzy i gapiów, pocieszają go słowami współczucia. Jedna z nich ociera mu twarz chustą i już na zawsze otrzymuje imię Weronika, co oznacza prawdziwy obraz. To jej Zbawiciel zostawił na płótnie swój wizerunek. Na samej Kalwarii są obecne trzy kobiety i każda z nich ma na imię Maria. Maria Magdalena, która zawsze jest u jego stóp i znów do nich upadnie w wielkanocny poranek. Maria, żona Kleofasa, matka Jakuba i Jana oraz Maria, matka Jezusa. Trzy typy dusz, które zawsze już będzie można spotkać pod krzyżem Chrystusa. Skrucha, macierzyństwo i dziewictwo. A zatem budowanie relacji z Chrystusem, z pominięciem Marii, jest wyrazem swego rodzaju pychy. No bo jak można zdefiniować relację, która odrzuca pełną łaski? To znaczy, jak można zdefiniować kogoś, kto jest tak w sobie, no niejako zarozumiały, że pomija tę, przez którą Chrystus przyszedł na świat. A ktoś doda, dobrze, Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Oczywiście, zgadza się. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego. Ale pośredniczką do Chrystusa jest Maria. To znaczy, możesz podejść do Chrystusa bez Maryi. Myślę, że zajmie ci to więcej czasu. To znaczy, znam mnóstwo świadectw takich, świadectw nawrócenia, świadectw wiary, ludzi zupełnie obojętnych wobec Kościoła i wobec Boga, którzy odzyskali wiarę w Boga i wrócili do Kościoła właśnie po drogach Różańca Świętego. Uwaga, medytując tajemnicę Różańca Świętego, czyli co medytując? Medytując tajemnicę życia Chrystusa. Różaniec Święty jest potężną modlitwą, nie dlatego, że jest nazwany Różańcem i że kojarzy się nam z Marią, ale w czasie Różańca Świętego modlimy się Słowem Bożym, bo przecież w czasie Różańca Świętego korzystamy ze słów, z cytatów z Pisma Świętego. I druga sprawa, podczas Różańca Świętego medytujemy całe dzieło i równocześnie osobę Chrystusa, jedynego Zbawiciela i jedynego pośrednika do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego. Co więcej, to właśnie dzięki Maryi jesteśmy w stanie szybciej, głębiej, szerzej poznać Chrystusa, bo nikt, powtórzmy, nie znał Chrystusa i nie zna Chrystusa tak dobrze spośród ludzi jak Maria, bo nikt z Chrystusem na ziemi nie spędził tyle czasu jak ona. 30 lat w zamknięciu, rozumiecie to? Maria miała Jezusa na wyłączność przez 30 lat. 90% swojego życia Chrystus poświęcił, tak można powiedzieć, poświęcił Maryi i Józefowi. Tylko 3 lata publicznie nauczał. Te 3 lata wystarczyły, aby dokonać dzieła zbawienia. A zatem arcybiskup Fulton Sheen niejako mówi, że Maria jest niezbędna w społeczności Kościoła, ponieważ w każdej społeczności rodzinnej niezbędna jest obecność matki. To znaczy, Kościół potrzebuje matki, tak jak rodzina potrzebuje matki. To znaczy, ty potrzebujesz matki, ja potrzebuję matki, bo każdy człowiek potrzebuje matki. Tak, każdy człowiek też potrzebuje ojca, natomiast teraz mówimy o Maryi jako matce. Tej, której Chrystus każdego z nas oddał. To On uczynił Marię wyjątkową. To nie Maria sama siebie uczyniła wyjątkową. Maria nie była tą, która spod krzyża wołała do umierającego Chrystusa: Synu mój, a co ze mną? Pomyśl, co mam robić dalej, jakąś rolę mi wskaż, zadanie tutaj na ziemi. Maria milczy, rozważa Słowo Boże w swoim sercu. I Chrystus mówi, wskazując na świętego Jana, to jest twój syn, i mówi do świętego Jana, to jest matka twoja. Maria pozostała wierna Chrystusowi przez milczenie, ponieważ rozważała, uwaga, w sercu Słowo Boże. Znaczy żyła Słowem Bożym. Skoro dziś kobieta zawiodła i nie potrafi powstrzymać mężczyzny, musimy zwrócić się do tej kobiety, aby przywrócić światu czystość. Kontynuuje arcybiskup Fulton Sheen w tej książeczce, dostępnej w sklepiku mocsłabości.pl, Idź do nieba. Kościół głosi dwa dogmaty o czystości tej kobiety. Jeden o czystości duszy w niepokalanym poczęciu, a drugi o czystości ciała w jej wniebowzięciu. Czystość nie jest wysławiana jako niewiedza. Kiedy Marii są zwiastowane dziewicze narodziny, mówi: nie znam męża. Jej słowa oznaczają nie tylko to, że nie poznała przyjemności, wskazują także, że tak bardzo skupiła duszę na duchowości, iż była dziewicą nie tyle przez nieobecność mężczyzny, lecz przez obecność Boga. Świat nigdy nie znał większego wezwania do czystości niż to, które przyniosła ta kobieta, Maria. Jej życie było tak czyste, że Bóg wybrał ją na swoją matkę. Jednocześnie ona doskonale zrozumie słabości człowiecze i jest gotowa wyciągnąć dusze ludzkie z tarapatów, by osiągnęły spokój. Zgadza się. Znaczy, zadałem sobie takie pytanie w myślach i teraz je wypowiem głośno. Dlaczego szatan właśnie Marii w sposób wyjątkowy, szczególny i taki bardzo wulgarny się boi, to wychodzi w czasie egzorcyzmów? No bo Maria jest przeczysta, to znaczy w Marii nie ma żadnego kombinowania. Maria jest pełna łaski. W Marii szatan nie znajduje żadnej jej, że tak powiem, myśli, w znaczeniu jej planu na swoje życie, jej własnego widzimisię. Szatan nienawidzi tej czystości, właśnie tej transparentności, czyli przezroczystości Marii, bo kiedy przychodzi do niego Maria, to on niejako nie widzi Marii, chociaż widzi ją, ale widzi ową pełnię łask. Co to jest łaska? Łaska jest obecnością Boga, obecnością dynamiczną, przemieniającą, obecnością, przez którą działa Duch Święty. I tu ciekawe sformułowanie już na koniec arcybiskup Fulton Sheen dodaje. W XX wieku, w wieku Freuda i seksu, prosi człowieka, aby znów był stworzony na obraz i podobieństwo Boga dzięki niej, dzięki tej kobiecie, gdy ona tymczasem, jak napisał poeta, zdradą była jej wierność, jej zwodzenie wierne. Zdradzi nas Chrystusowi, który z kolei zaprowadzi nas do Ojca, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. A zatem poznawanie Chrystusa oczyma Maryi jest tak ważne i niezbędne dla naszego rozwoju duchowego, ponieważ to ona uplastycznia swoim życiem, pokazuje nam, uczy nas, jak żyć, aby Bóg w naszym życiu, tak jak w jej życiu, był wszystkim we wszystkim. To znaczy Maria uczy nas, jak wszędzie odnajdywać wolę Bożą, albo może inaczej, jak wszystko, co mamy w naszym umyśle, sercu, duszy, również nasze ciało, podporządkowywać, odnosząc do woli Bożej. Ktoś może powiedzieć, to niemożliwe, żebym całe swoje życie podporządkowywał woli Bożej, bo ja jej nie rozumiem, tej woli Bożej, w ogóle jej nie znam, nie wiem w ogóle, o co chodzi Bogu i co Bóg ma do mnie i co chce mi powiedzieć. Tak, to prawda, może być dość trudne poznanie woli Bożej w naszych codziennych wyborach, gdzie nie zawsze myślimy o Bogu. Dlatego przychodzi nam z pomocą ojciec Dolindo. Jeżeli nie rozumiesz woli Bożej i tego, co się w twoim życiu dzieje, a możesz uczciwie przyznać, że walczysz o swoją świętość i podnosisz się ze swoich słabości i z grzechów, uciekając do spowiedzi i karmiąc się Eucharystią, To mów jak ojciec do Lindo, Jezu, Ty się tym zajmij, bo dokładnie to samo powiedziała Maryja. Niech mi się stanie według słowa Twego. To znaczy, to, ta wyjątkowa modlitwa ojca do Lindo, to modlitewne odkrycie słów Jezu, Ty się tym zajmij, jest niejako przetłumaczeniem na język współczesny słów Maryi. Niech mi się stanie według słowa Twego, to znaczy Jezu, Ty się tym zajmij. Możemy sobie taką modlitwę nawet rozbudować. Niech mi się stanie, Boże, według słowa Twego. Jezu, Ty się tym zajmij. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, jesteście tak długi czas. Przepraszam, że ten film bardzo, bardzo dużo czasu Wam zajął. Zapraszam Was do księgarni mocsłabości.pl. Tam te dwie książeczki, jak wiele innych, autorstwa arcybiskupa Fultona Sheena, czy ta najnowsza, Sakramenty Święte, gdzie arcybiskup Fulton Sheen sobie wiadomą inteligencją i też taką zadziornością opisuje Sakramenty Święte, wchodząc w całą głębię teologiczną tychże. Zapraszam Was do sklepiku mocsłabości.pl, jest zakładka arcybiskup Fulton Sheen i zapraszam Was na codzienny różaniec o godzinie 5 rano tutaj na naszym kanale. Tak codziennie od kilkunastu miesięcy o 5 rano w ilości kilku tysięcy osób, przez nas to poranny różaniec przewija się ponad 10 tysięcy osób, spotykamy się, aby odmówić 50 różańca świętego z rozważaniami, medytacjami świętych, aby każdy dzień zawierzać Maryi, aby to ona nasze troski, ale też nasze radości zaniosła Najświętszemu Sercu Chrystusa, bo jej niepokalane serce jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Zbawiciela, a przedsionkiem do tejże kaplicy jest serce świętego Józefa, który broni chociażby nas przed duchami piekielnymi, jest postrachem duchów piekielnych i broni naszego życia sakramentalnego, żebyśmy szybko nie utracili łaski uświęcającej. Nie dajmy się łudzić szatanowi, że świętość polega na doskonałości, że kiedy upadniemy, to już jesteśmy odtrąceni przez Boga. Nie. Kiedy upadamy, to jest właśnie możliwość, żeby znów wezwać pomocy Bożej. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się codziennie o 5 rano na różańcu świętym z Królową Pokoju. Szczęść Boże.